No tak, gdyby światem tylko rządziła miłość, ktoś kiedyś powiedział, że jest miłość i lęk, że jak kochasz, to się nie boisz i po prostu rozwijasz się, idziesz. Kiedy się boisz, jesteś gotów na wszystko, ale na wszystko, co może cię zniszczyć, co może być dla ciebie no, niekorzystne, bo wtedy się boisz. A relacje? Relacje to jest właściwie fundament późniejszego dobrego życia. Może na ten temat państwo zechcą coś powiedzieć?
Jasne, ja myślę, że jeśli chodzi o relacje, to zawsze je podkreślamy najmocniej.
Wspomniałaś, że kiedy przychodzi do twojego gabinetu młody człowiek, który już ma problem z uzależnieniem, najczęściej jest samotny. Albo właśnie od tego rwania relacji i nieumiejętności nawiązywania ich, wszystko tak się zaczyna.
Myślę, że tu uzależnienie przejmuje tą jakby pałeczkę i tą rolę, czyli zamyka dokładnie. Ono tak w cudzysłowie mnie dowartościowuje, że ja okazuje się, że nie potrzebuję nic więcej, bo nikt mnie nie zrozumie. Tylko ta substancja, tylko ta rzecz, którą robię, czy tylko to granie, to tylko mi tam jest dobrze. I wie pani, no nikt inny mnie nie rozumie. I tak dzieci też to tłumaczą, że nikt mnie nie słuchał, nikt mnie nie rozumiał, nikt mnie nie widział, więc tak jakby po co miałem się starać?
No i tu się zatrzymajmy. Nikt mnie nie słuchał, nikt mnie nie rozumiał, nikt mnie nie widział. Tak czuje młody 16-latek, powiedzmy. Tak?
Bardzo często tak jest.
Zaczęliśmy o tym, że komunikacja, umiejętność komunikacji i nawiązywanie relacji. I co przy takiej informacji, panie Adamie, czego tam zabrakło, czego nie było, co się w ogóle nie urodziło?
Empatia, zrozumienie. Z doświadczenia powiem, że rodzice współcześni, to znaczy ja nie będę generalizował, natomiast z doświadczenia powiem, że rodzice wielokrotnie może nie tyle się boją, ale nie próbują postawić się w roli dorastającego syna, córki. To znaczy znowu mamy córkę, która ma 15 lat i owszem, staramy się jej zapewnić najwyższej jakości edukacji, wszystkie możliwe narzędzia do rozwoju, zapisujemy na zajęcia dodatkowe, ale przy okazji też podświadomie troszeczkę oczekujemy dobrych wyników. I znowu tej empatii w tej komunikacji brakuje. I taki nastolatek, szukając poczucia przynależności w grupie, szukając alternatywnego świata dla siebie, czyli lepszego, no lepszej rzeczywistości, umówmy się, to jeżeli tej komunikacji między rodzicem a dzieckiem nie ma, to drogi rodzicu, bądź świadomy tego, że stracisz prędzej czy później w oczach swojego dziecka, autorytet. A moim zdaniem bez autorytetu fundamentalnego w postaci rodzica, matki lub ojca, życie jest bardzo trudne. To znaczy, korzystając z wiedzy rodziców, pod różnym kątem doświadczeń przeszłych zwłaszcza, powinniśmy jako, moim zdaniem, to pokolenie starsze, powinniśmy dać naszym dzieciom, jako pedagogowie, jako rodzice, taką wiedzę w postaci poduszki, może jak różnych rzeczy nie robić, albo z czym się wiąże nasze zachowanie.
Ale tego nie da się zrobić w jednej chwili, kiedy dziecko ma 16 lat. To trzeba budować.
Oczywiście, bo to jest wielokrotnie tak, że rodzice dziwią się, dlaczego on jest taki nerwowy, dlaczego się zamknął w pokoju, dlaczego tyle gra, dlaczego zamiast się uczyć i dostawać dobre, powtórzę, oceny, to tak naprawdę woli się spotykać z kumplami. No ale ci młodzi ludzie szukają alternatywnej rzeczywistości. Teraz brak komunikacji, brak tej empatii powoduje to, że oni nie mają siły dzielić się swoimi problemami z nami dorosłymi, tylko wolą pójść tak naprawdę do sieci, zainstalować dobrą grę, która im się po pierwsze podoba, po drugie gwarantuje im albo dostarcza dawkę łatwej dopaminki, czyli oni są docenieni za wyniki, które osiągają, bo oczywiście to są kolejne poziomy w gry. Ponadto sieć sprawia, że mają nowych kumpli. Często nie widzą tych ludzi, ale słyszą ich głosy. Często dzielą się problemami, którymi powinni się dzielić z nami, dorosłymi.
Tak mi się wydaje,
co w takiej sytuacji? No właśnie, dziś o tej prewencji, profilaktyce i zaradzeniu.
Też mi się wydaje, od razu mi się taki bunt pojawia, jak sobie
żeby nie zostawiać tego tematu, tak?
Że to dziecko, 16-letnie, ta dziewczynka czy chłopiec, ono jak przychodzi, to nie jest tak, że ono przychodzi i to się nagle stało wczoraj, że ono się zamknęło i wiecie, że to tak jakby dziecko przez przypadek nagle z super domu, z super relacji, ono wpada i zamyka się w pokoju, bo tutaj
często
jest to, co
mówisz o granicach, tak. Kasia, wielokrotnie, zresztą wielu gości podkreśla, jak ważne są granice, granice, które powinny funkcjonować. Ale jak ważna jest też empatia i umiejętność wzajemnego szacunku.
Też bycia
to ogromnie trudna sztuka.
Oczywiście. I uczenia się też z dzieckiem cały czas tego, że my rozmawiamy w domu. Nawet tego, co my tu wielokrotnie też poruszałyśmy, że my uczymy się rozmawiać, nawet jak nie umiemy rozmawiać i ono ma 16 lat, to nasze dziecko.
No właśnie,
to nie jest
jak
powiedziane,
nie umiemy,
że...
bo to już wtedy jest trudne.
To nie jest powiedziane, że my się nie możemy nauczyć. Bo oprócz miliona poradników, różnych informacji w internecie, my możemy pójść do specjalistów, czy tych refundowanych na NFZ, jeśli mamy takie możliwości, prawda, w naszej okolicy, czy do specjalisty, którego gdzieś znajdziemy, który będzie mógł z nami porozmawiać, żeby spróbować nauczyć się tej komunikacji z dorastającym dzieckiem. Bo tutaj, proszę Państwa, jakby jak złożymy broni, pomyślimy, dobra, niech się ktoś tym zajmie, bo często jest taka wizja, że wrzucimy to dziecko do gabinetu pedagoga, psychologa czy psychoterapeuty i ktoś je naprawi, to tak nie działa. Bo właśnie tutaj to w państwu, w nas,
bo ono wraca do domu z tego gabinetu, prawda?
W nas jest siła, że my próbujemy i my też mówimy, słuchaj, nie umiałem. Ale jakby spróbujmy razem, spróbujmy jeszcze raz, że widzę, że się zamykasz w pokoju. Wiem, że to jest jakiś sygnał też dla mnie, że coś poszło nie tak, że po prostu jakoś nam się to nie układało, ta komunikacja. Że chciałbym to zmienić, co mógłbym zacząć robić, że jeśli my postawimy się trochę na równi z tym dzieckiem, czyli
nie z
przestaniemy
pozycji, tak, tylko tak
z tego dorosłego.
Mówi pan Adam, wejść w skórę
dokładnie.
W tym momencie swojego dziecka.
Dokładnie.
Buty, jak mawiają Alanonki, wspomniane przez ciebie.
Tak, to tutaj...
I to być może pozwoli na uniknięcie pewnych nieporozumień, bo komunikacja to również porozumienie obustronne. Jeżeli nie ma jej, nie ma tego współczucia, nie ma wstawiania się w osobę, w rolę drugiej osoby tak naprawdę, w jej położenie, no to się pojawia nieporozumienie. I teraz to nieporozumienie...
Żyje sobie i
tak,
pęcznieje.
Bo zobaczcie, jakby jak jest dziecko ma bunt i ja jako rodzic będę mieć bunt, ja ci udowodnię, to się nie spotkamy. A jak ja jako rodzic na ten bunt odpowiem taką pokorą, że słuchaj, nie wiem za bardzo jak z tym walczyć, nie wiem co mam teraz zrobić, jak ty trzaskasz drzwiami, chodzisz taka wściekła, pewnie coś wcześniej źle zrobiłem, że jakby się nie spotkaliśmy i nie chcesz mi powiedzieć co się stało, ale choć spróbujmy. Jakoś zacznijmy po prostu jeszcze raz, że wy jako dorośli możecie próbować po prostu z tymi dziećmi zawsze odzyskać tę relację albo budować ją. Bo tu chodzi o to, że często dzieci nie mają możliwości z którymś z rodzicem w tej relacji zbudować, ale mogą znaleźć jakiegoś dorosłego i tu znowu ta rola tych pedagogów, tych nauczycieli, tych nas dorosłych, że to dziecko może w którymś z nas znajdzie jakiś autorytet, prawda?
A jak często tak jest, że zresztą wszyscy pewnie mamy takie jakieś doświadczenie albo znamy takie historie, że ktoś oddaje się pasji, czy lubi ten czy inny przedmiot tylko z tego powodu, a może aż z tego powodu, że dla niego no, takim przykładem, autorytetem jest
nauczyciel.
Mm-hmm. Mówi się, lubię polski, bo uwielbiam, kiedy pani opowiada, bo lubię panią od polskiego. No to jest absolutnie naturalne.
Oczywiście.
Ale jakże to jest ważne?
Bardzo ważne, dlatego że jeżeli damy my, dorośli, dzieciom rozwijać swoje pasje, czyli damy się utwierdzić w przekonaniu w tym, że jego lub jej unikatowe zamiłowanie do malowania obrazów. Ja osobiście uważam, że ludzie, którzy są w stanie stworzyć portret, to nie jest nawet talent, tylko to jest dar od Boga. I należy, drogi rodzicu,
zauważyć, podkreślić, docenić.
Potencjał tego dziecka to nie jest tak, że każdy ma dar do rysowania, do malowania świetnych obrazów. Oczywiście są dzieci z talentem do tańca, z wyjątkowym poczuciem rytmu. Są dzieci, które no, są genialne na boisku. Oczywiście nie
każdy... Że każdy ma z nas jakiś talent i każde to dziecko, prawda?
Oczywiście, że tak, każdy z nas jest
ja
do pewnego
pamiętam,
momentu
kiedy jeszcze prowadziłam audycję dla najmłodszych.
Wiele
lat, Jaśki, kiedy przekonywali mnie moi młodzi koledzy, redaktorzy. Oni zasiadali co tydzień, wcześniej codziennie przed mikrofonami, że i to było takie hasło przewodnie, że każdy z nas ma jakiś talent. Trzeba go tylko odkryć i rozwijać.
Oczywiście.
Piękne słowa.
Bardzo. Prewencyjnie,
profilaktycznie. I naprawdę da się wcielić w życie.
I rozwijanie własnego talentu może mieć moim zdaniem również, może być czymś rodzaju prewencji różnych problemów w przyszłości, ponieważ to jeżeli my nie...
Zwłaszcza jeśli chodzi o te uzależnienia, bo wiadomo, że chłopak, który interesuje się sportem i traktuje ten sport poważnie,
tak.
to... to powie, daj mi spokój, ja nie chcę tego świństwa, bo tak, mam zupełnie inny cel, mam inny kierunek.
A też zobaczcie, miałam takiego chłopaka, który predysponował na super sportowca i wujek mu powiedział, słuchaj, ale ty nigdy nie będziesz takim wielkim piłkarzem, jak ktoś tam i przytoczył,
i wystarczyło.
Prawda? I to wystarczyło. I on totalnie, on mówi, wie pani co, i tak żałuję, bo tam 12 lat temu, i zrezygnowałem. Zrezygnowałem, bo pomyślałam, bez sensu.
Bo dla takiego człowieka to, co on słyszy od nas dorosłych, no to komu on ma wierzyć? No uwierzy nam. No to skoro powiem mojemu podopiecznemu, czy powiemy naszemu dziecku, czy powiemy komukolwiek młodemu, no ty pieniędzy na tych obrazach nie zrobisz. Albo no szczerze, jak byłbym na twoim miejscu, wolałbym pójść na medycynę, postarać się trochę i być lekarzem za 20 lat. Tylko pytanie brzmi, czy tak naprawdę ten człowiek chce to robić dzisiaj? Czy on chce żyć i operować ludzi? Lekarz, bardzo szanuję, świetna profesja. Pozdrawiam wszystkich medyków z tego miejsca. Natomiast uważam, że nie każdy po pierwsze ma predyspozycję, po drugie chce, a po trzecie chciałby żyć w ten sposób. I każdy z nas ma prawo realizować się w tym, co chce.
Młody człowiek, nastolatek, jeszcze nie do końca wie, co chce robić w życiu.
Ja to rozumiem,
ale zawsze, jeśli zmieni zdanie, to ta pasja na pewno mu nie zaszkodzi.
Najłatwiej powiedzieć, moi drodzy, a po co ci to?
Dlaczego? Ja rozumiem profilaktykę, prawda? Czy prewencję jako takie, taką troskę i takie zaopiekowanie się. Takie jakby, że chcę tu chwilę posiedzieć i właśnie się popatrzeć i zobaczyć, co
pobyć
ty w ogóle chcesz.
Tobą.
Tak, ja to tak rozumiem. Nie jako narzucanie, że róbmy nie wiadomo co, bo my dzisiaj nawet od tej 22 przed państwem jakby nie odkrywamy jakiejś Ameryki. My mówimy o tym, że można inaczej zadawać dziecku pytanie.
Szukamy
że
w zasobach już, które posiadamy.
Tym, co państwo
wszyscy
posiadamy.
Oczywiście.
Nawet o takim, jeśli chodzi o te oczekiwania wobec dziecka. Często to jest tak, i tak się mówi, my tak w gabinetach też z kolegami rozmawiamy, że często jakby rodzic swoje niespełnione aspiracje wkłada w to dziecko, prawda, na podstawie tych różnych zajęć, które mu oferuje, różnych takich rzeczy, i jakby nie do końca pyta, a czy ty chcesz w ogóle to robić? Tylko bo ja chciałem. I bardzo często spotykam się z takimi rodzicami, rodzinami, jak przychodzą na terapię rodzinną, że oni siadają w takim momencie, gdy dziecko już ma uzależnienie, jest problem, robi sobie krzywdę, autoagresja, zaburzenia odżywiania, że rodzic mówi, wie pani, bo ja kupowałem tą gitarę, bo ja zrobiłem to pierwszy, że ono chodziło, miało dwie szkoły i tak dalej, bo tutaj tu, jeśli chodzi o szkoły muzyczne na przykład, prawda? I później dopiero, gdy dziecko tak jakby zyskiwało tę autonomię, o której powiedziałaś wcześniej, lubimy tutaj to słowo, autonomii granic, że gdy dziecko zaczyna widzieć jako już taki wchodzący w okres adolescencji nastolatek, że ja mogę mieć jakąś przestrzeń, to rzuca wszystko zazwyczaj. Rzuca te pasje, bo ono odrzuca to i mówi, to nie jest moje.
Chcę podjąć własną
Dokładnie.
Decyzję. Chcę spróbować, jak to jest, kiedy się podejmuje własne decyzje. Czy taka sama motywacja podobna kieruje w tę złą stronę?
Wydaje mi się, że tak, bo to jest często jedyna rzecz, jako ja, o jakiej ja mogę decydować, że właśnie będę palić te papierosy, właśnie będę robić to z kolegami, bo nikt mi nie zabroni, bo ja się schowam, nie wiem, będę przekraczać te granice, nie będę wracać do domu, bo oni mi kazali, to ja nie będę. I to jest właśnie ten bunt i to jest takie coś, gdzie ja być może tylko tam będę mógł pokazać, że ja też mam jakieś zdanie.
Naprawianie
bo jak jestem nieusłyszany.
Tak. Wejdę w słowo, patrzę na zegar. Naprawianie relacji, umiejętność jakby nawiązywania tych relacji w tej najmniejszej komórce, w tym domu, wśród najbliższych. Potem dalej, tak jak tu wspomnieliście państwo, to jest najważniejszy chyba cel.
Naturalnie, dlatego że te relacje i budowanie ich w odpowiedni sposób sprawia, że tak naprawdę rodzice mają autorytet w oczach dziecka. Dlatego, że jeżeli my doprowadzimy wszyscy wspólnie do momentu, gdy nasze dzieci, nasi podopieczni zaczną rzucać talerzami, zaczną na siłę przed naszymi oczami, żeby nam zrobić na złość, palić papierosy, upijać się z kolegami.
Siedzieć w sieci do rana.
To pamiętajmy, że to już jest za późno. To już coś zostało przeoczone, dlatego że w tym momencie my jako rodzice, jako pedagogowie mamy u nich obniżony albo straciliśmy prawdopodobnie autorytet na tyle, że zaburzyliśmy ich poczucie bezpieczeństwa i wtedy oni będą zrobić wszystko, żeby po pierwsze przez jakiś czas zrobić nam na złość, żeby być
może nawet nie na złość, tylko taką bezsilność swoją wobec tego, że trudność jest taka w tej relacji.
To już jest za późno, żeby tylko relacjami sobie pomóc, czy próbować budować, ale na szczęście nie jest za późno, żeby szukać pomocy, żeby szukać pomocy u profesjonalistów i żeby tak jak tu wspomniałaś, Kasiu, o tej terapii rodzinnej czy innych metodach wprowadzania nowych zasad, edukacji, uczenia się siebie, żeby ku temu zmierzać. I o tym będziemy rozmawiać po godzinie 23. A tymczasem przypominam Państwu, że Państwa i nasi dzisiejsi goście to pani Katarzyna Walczewska, terapeuta uzależnień, i pan Adam Mróz, pedagog, trener umiejętności miękkich. Po 23 wracamy z powrotem do Państwa.